Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji W Rytmie Kina. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Dzisiaj porozmawiamy o temacie bliskim memu sercu, czyli kino superbohaterskie. Dla mnie coś wspaniałego od dziecka. No nie ukrywam, że z komiksami superbohaterskimi jestem związany od małego. Czy to Marvel, czy DC, czy tam inne stajnie. Ale o komiksach to może nie. To może w innej audycji sobie pogadamy. Teraz porozmawiamy o kinie superbohaterskim. I tutaj chciałbym zapytać na początek, co sądzisz o samej idei kina superbohaterskiego? Jak uważasz? Czy to jest potrzebne dla nas w ogóle?
Jest teraz generalnie bardzo gorąca dyskusja o tym, czym kino superbohaterskie jest. Nie wiem, czy pamiętasz, ale chyba 2 lata temu Martin Scorsese powiedział, że jakby absolutnie to nie jest kino i że to tylko szkodzi. I było wielkie oburzenie środowiska. Ja nie uważam, żeby potrzebne były aż tak drastyczne deklaracje, że to nie jest kino. To jest po prostu kino, które w większej mierze jest nastawione na rozrywkę, na bycie po prostu kinem rozrywkowym, ale absolutnie kinem jest. Tylko z takim zaznaczeniem, że to faktycznie ma nie być odtworzone. Twórcze, to nie ma być kolejne robione na kolanie, bardzo szybko coś, żeby zarobić pieniądze, tylko to ma być faktycznie kino, które zaangażuje widza, które o czymś opowie i to kino gdzieś tam z tym widzem zostanie. Wspomniałeś o komiksach, no to jest jakby od tego trzeba zacząć, ale w tych komiksach jakby obstawiam, że masz wspomnienia bardzo mocne związane z postaciami tak. komiksowymi, jakby to też kształtuje gdzieś tam i światopogląd i to, jak patrzymy na superbohaterstwo, ale też takie superbohaterstwo w codziennym życiu. Bardzo często to się na to przekłada. Bracia Russo w odpowiedzi na te słowa Martina Scorsese powiedzieli, że absolutnie, że jakby cała franczyza Marvela i kino superbohaterskie przyczyniło się do utrzymania kin przy życiu. Mówimy tu o bardzo trudnym okresie pandemicznym i popandemicznym, co jest troszeczkę prawdą, bo tłumy waliły chociażby na Avengersów i faktycznie gdzieś tam w kinie zostało sporo pieniędzy, które można było potem wydać na kolejne produkcje.
Endgame, przecież to był swego czasu...
Tak, Endgame to był fenomen.
Pobił Titanica, jeżeli chodzi o najbardziej dochodowy film swego czasu. No wiadomo, potem reedycja Titanica, to tam już nie będziemy o tym gadać. Ale Endgame to był taki pik, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że tam mamy jakby wszystkie postaci, te marvelowskie ze stajni Marvela, które widzowie sobie ukochali. I to był taki faktycznie film, który łączył wszystkich fanów z całego świata. Pamiętam do tej pory, jak reagowali widzowie na scenę,
płakałem
kiedy pojawia
razy.
Się... No właśnie, mamy tutaj... Ale jak w ogóle fascynujące było to, że widzowie na całym świecie reagowali tak entuzjastycznie, tak fantastycznie, że widząc to trudno mówić, że to nie jest prawdziwe kino. No to jest kino, bo porusza wyobraźnię, porusza emocje, zostaje gdzieś tam na zawsze w naszych sercach, płaczemy, cieszymy się razem z bohaterami. Więc to są piękne filmowe emocje, więc absolutnie... Ja może nie jestem jakąś psychofanką, nie śledzę wszystkich filmów superbohaterskich, ale lubię, bo to jest fajny kawałek kina, fajny kawałek historii kina, więc jakby nie przekreślałabym tego i nie była taka stanowcza w tych opiniach jak Martin Scorsese. No ale Martin Scorsese jest żywą legendą, więc pozwala sobie na wiele.
Było o Endgame, było o Scorsese, to teraz chciałbym, żebyśmy porównali dwie bardzo ważne firmy i stajnie, no śmiało możemy powiedzieć stajnie, czyli DC i Marvel. Marvel, niektórzy twierdzą, że skończył się na Endgame, te wszystkie seriale, które później były tworzone i filmy, no to niektórzy mają już po prostu tego dość. I przykład ostatniego Kapitana Ameryki, który, no nie oszukujmy się, był flopem w box office, pokazuje, że no ludzie chyba powolutku mają tego dosyć.
Tak, Kapitan Ameryka rozczarował, miał bardzo słabe oceny, jeśli chodzi i o krytyków, i o widzów. Ja nie widziałam, ty widziałeś?
Widziałem i powiem ci, że ja jako wielki fan wszystkich filmów superbohaterskich, ale no przeważnie Marvela, byłem zawiedzony. Ja po prostu patrząc na ten film wyszedłem, jakby ktoś wiadro pomyj na mnie wylał. Ja miałem zupełnie inne nastawienie do tego filmu, a dostałem jakby no, splaskacza.
Generalnie mamy tam przecież bardzo dużą zmianę obsadową, tak? To też jakby wynika z tego wszystkiego, co się w uniwersum Marvela wydarzyło i po Endgame'ie i gdzieś tam w międzyczasie. Marvel ma taki problem, że postawił na to, co wcześniej wspominałam, czyli bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, zarabiajmy pieniążki, bo niestety tak to wyglądało, że chcieli na jakby miłości fanów zarobić jak najwięcej. Niestety bardzo rzadko przekładało się to na jakość. Już nie mówię nawet o scenariuszach, ale jeśli oszczędzamy, CGI. Dokładnie, jeśli oszczędzamy albo przyspieszamy proces tworzenia efektów specjalnych w takich filmach, no to to się zemści.
Bo no jakby... oczywiście, bo oni, wiesz, nastawiali ogólnie kino superbohaterskie, no to nie ukrywajmy, ale to jest CGI. I to tak. CGI musi być dobre.
Musi być dobre, efekty muszą być dobre, muszą być przekonujące. Po to idziemy, tak, żeby było zjawiskowo, żeby było dużo akcji, żeby to nas przekonało, żebyśmy się nie zastanawiali... Co to w ogóle jest?
Przykład She-Hulk.
Faktycznie, tak, She-Hulk, bardzo głośno o tym mówiono, ale też Ant-Man i Osa, Kwantomania, przepraszam.
Modok wyglądał strasznie.
Poleciały głowy w Marvelu, znienawidzona przez fanów Marvela Victoria Alonso, producentka, która była odpowiedzialna właśnie za te efekty wizualne, postprodukcję, za animację. Jakby została po części obarczona winą za to wszystko i wyleciała, no ale nie oszukujmy się, jakby to nie na jednym człowieku się opiera,
no,
więc to był po prostu kozioł ofiarny.
Bo był strajk właśnie i scenarzystów,
tak,
i osób odpowiedzialnych za właśnie efekty specjalne, bo po prostu wielkie firmy za mało im płaciły.
To po pierwsze, wymagali cudów w bardzo krótkim czasie, a jakby no nie da się tego przyspieszyć w takiej materii jak ta, więc faktycznie tam się działo źle. Mówiło się o bardzo złej atmosferze generalnie w studiach, o tym, że pracownicy są źle traktowani, więc faktycznie tam poleciało kilka głów i Marvel jakby teraz się odcina od tej polityki i trochę próbuje zmienić jakby wszystko, co się dzieje wokół. W seriale już nie będą jakby serialami takimi wypuszczanymi na jeden strzał, tylko faktycznie wracają do zatrudniania showrunnerów, którzy będą tworzyć historię od początku do końca, będą robić odcinki pilotażowe, będą pytać widowni i będą nastawiać się na tworzenie wielopoziomowych opowieści, co się też wiąże z tym, że to będzie kilka sezonów, nie jeden sezon. Nie wszystkie jakby seriale Marvela są złe, ale jakby widać, że tego jest po prostu za dużo. Za dużo, za szybko. Też Marvel chce skupić się na takiej dywersyfikacji treści, żeby już nie trzeba było oglądać wszystkiego, żeby zrozumieć, co się dzieje. Bo jakby zrozumieli, że to też zniechęca ludzi, którzy gdzieś tam z doskoku chcieliby zobaczyć film, bo nie rozumieją połowy kontekstów.
No tak, no wiesz, jeżeli chcesz obejrzeć film, a trzeba przed tym filmem obejrzeć sześć innych, no to tak troszeczkę
dokładnie.
To jest bez sensu.
Powoli zaczęli wracać do jakichś wcześniejszych postaci, do Daredevila na przykład.
Świetne, polecam.
No, zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście Marvelowi nie pomagają kolejne skandale. Skandale związane właśnie z ludźmi zatrudnionymi gdzieś tam w produkcji, w technice, ale też z aktorami. Tutaj przykład Jonathana Majorsa, który miał grać Kanga.
Wielki zły miał być, tak?
Tak, miał być wielki zły i faktycznie bardzo dużo tam ludzi pokładało nadzieję, że coś się zmieni.
No, cała czwarta faza była budowana wokół niego.
Tak.
Całe multiversum było budowane wokół Lokiego i Kanga. A wyszło na to, że Kanga trzeba odciąć i mamy teraz z Kanga doktora Duma.
Tak, teraz będzie doktor Dum, no bo aktor został jednak prawomocnym wyrokiem skazany, więc odcinamy się od niego. Zresztą podobna sytuacja była z Jamesem Gunnem, który został wywalony bodajże przy trzecich.
Do niego jeszcze zaraz przejdziemy.
Tak, ale to został wywalony, potem powiedział, że jednak te tweety, które kiedyś napisał, to on już się zmienił, więc przywrócili go. No ale James Gunn jest teraz w zupełnie innym świecie.
Właśnie Ewelina poruszyłaś temat Jamesa Gunna, że jest w zupełnie innym świecie. I tutaj bardzo ważna kwestia. DC, bo przeskakujemy teraz do drugiej stajni, właśnie do DC, które było mroczne, które swoje filmy robiło w taki sposób snyderowski oczywiście DC. Było pełne mroku, powagi. Nawet jak się oglądało te filmy, to czasem, żeby coś na nich zobaczyć, niektórzy się śmieją, że Liga Sprawiedliwych wyglądała w ten sposób, że trzeba było na pełnym odpaleniu telewizora jasności, żeby to oglądać. Miały swój klimat. A teraz przychodzi James Gunn, cukierkowy James Gunn, niektórzy mogliby powiedzieć, bo patrząc na Strażników Galaktyki, które no swoją drogą bardzo, trzy bardzo dobre i udane filmy, ale tam one by bazowały na kolorystyce. Były piękne, kolorowe, historia też była świetna. I teraz patrząc na to, co mamy, jeżeli chodzi o zwiastun nowego Supermana, za którego jest już odpowiedzialny James Gunn, to wygląda bardzo kolorowo i bardzo komiksowo.
James Gunn, on ma wyczucie. Jakby czuje, gdzie postawić granicę między takim dobrym humorem, dobrym widowiskiem. To się jakby, nie wszyscy to mają. Uważam, że przy tego rodzaju kinie, jakim jest kino superbohaterskie, to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam nie zgubić tego pierwowzoru komiksowego, ale jednak nadać też mu odpowiedniej lekkości. No bardzo dużo ludzi ma nadzieję, że James Gunn z Peterem Safranem jakby uratują DC, bo DC rozczarowuje, czarowywało bardzo mocno.
Jedyna dobra rzecz w DC to animacja, nic więcej.
Tak, więc oni też mają jakby już określoną taką linię, według której będą działać. Bodajże to będą dwa filmy aktorskie i jeden animowany co roku, premiery i oczywiście chyba dwa seriale aktorskie i dwie animacje z premierą na Maxie. Gdzieś tam już jest kilka tych produkcji zapowiedzianych. Czekamy na Supermana, który będzie teraz pierwszy. Też postawili na aktora, który niekoniecznie jest znany gdzieś szerszej publiczności, który zagra Supermana. Ja myślę, że to może być ciekawy eksperyment. Właśnie gdzieś tam zderzenie tego roku, który się z DC kojarzy fanom, zwłaszcza komiksów, z wizją Jamesa Gunna, który myślę, że może nas zaskoczyć. Strażnicy Galaktyki, jacy byli, tacy byli, ale w większości no po prostu to jest film, który dostarcza rozrywki, wychodzisz i wiesz, że się dobrze bawiłeś.
Nie tylko, bo nie wiem, czy widziałaś wszystkie trzy części.
Widziałam.
Ale tam bardzo fajny jest opowiedziany motyw rodziny. Bo to oni prawda. Od pierwszej części, no to są odrzutkami, nie znamy tak. się fajnie. Ale trzecia część, jak to zostało wszystko skończone, to naprawdę łzy cisną się do oczu.
To prawda i to nie jest też takie oczywiste, bo nie kończymy happy endem, tylko jakby to wszystko jest gdzieś tam w zawieszeniu. Jest niby zabawnie, ale też wzruszająco. Nie tylko wątki rodziny, ale też wątki miłosne zostały potraktowane w taki nowy, świeży sposób, nieoczywisty. Trzeba też brać pod uwagę, że jakby i DC, i Marvel chcą, żeby te filmy były oglądane przez jak największą liczbę osób, więc tam kategoria wiekowa leci na łeb, na szyję, czego nie robią na przykład przy serialach, nawet tych animowanych. Wtedy sobie pozwalają, żeby ta kategoria wiekowa była wyższa, ale do kin musi trafić produkt, który mogą oglądać widzowie, nie wiem, powiedzmy 12+. Czyli tam nie będzie, nie wiem, nie wiadomo jakiej przemocy, języka ostrego, brutalnego. To też jakby ma ogromny wpływ na to, jak te filmy wyglądają. No bo jakby w box office wszystko musi się zgadzać, a jednak ta widownia, taka młodociana, to jest bardzo duża część widzów i Marvela, i DC, więc no to generalnie to są bardzo ciekawe zagadnienia i można o tym gadać i gadać, ale gdzieś tam na obrzeżach Marvela i DC powstają takie niezależne produkcje, częściowo niezależne, zupełnie inne, które mają unikalne podejście do jakby całego gatunku superbohaterskiego. I tutaj ja na przykład wspomnę dwa seriale. Invincible, animowany serial na podstawie też komiksu Roberta Kirkmana, który też jest głównym twórcą serii.
Bardzo dobry.
Bardzo dobre, świetne. I The Boys, które jakby serial, który nie wiem, czy się ktokolwiek spodziewał po nim takiej kariery, ale świetnie zagrany, opowiadający zupełnie inaczej o superbohaterach.
Bardzo wulgarny.
Tak, bardzo. Tam właśnie nikt się nie przyjmuje kategoriami wiekowymi i można naprawdę trafić na sceny szokujące, bardzo szokujące, ale też jakby pokazuje tą drugą stronę bycia celebrytą, bo tutaj superbohaterowie są takimi celebrytami, którzy w większości to są po prostu skorumpowani, brutalni, totalnie amoralni i odstręczający, a The Boys to po prostu antybohaterska ekipa, która też nie jest jakby mocno sympatyczna, bo mamy Billy Butchera, który jest fantastyczną postacią, ale też straszną pod wieloma względami.
Zwłaszcza pod koniec czwartego sezonu.
Tak,
jeżeli więc ktoś nie oglądał, to polecam naprawdę.
Tak, polecamy, bo to są zupełnie inne podejścia, gdzie
inna
faktycznie
perspektywa, zupełnie.
Tak, nikt się nie przyjmuje. Tam też jest Invincible, to jest bardzo piękne przełożenie komiksu na ekran, więc jeśli ktoś lubi takie wierne adaptacje, to bardzo polecam. The Boys też na podstawie serii komiksowej, więc nie jesteśmy skazani tylko na Marvela i na DC. To chciałam chyba tak tą dygresję powiedzieć.
Ja tylko jeszcze na sam koniec, bo już dosłownie kończy nam się powolutku czas, zapytam o jedną rzecz. Mówiliśmy już o Jamesie Gunnie i takim mesjaszu DC, ale no nie ukrywajmy, Marvel też ma problem. Marvel też próbuje wrócić na szczyt. I tutaj bardzo ważny film, który zobaczymy już bodajże w czerwcu, Fantastyczna Czwórka. Dwa razy do niego podchodzono, dwa razy okazał się klapą. Czy sądzisz, czy to się zmieni?
Fantastyczna czwórka, pierwsze kroki, 25 lipca będzie premiera dokładnie światowa. Wydaje mi się, że Marvel bardzo duże nadzieje pokłada w tym tytule. Nie oszukujmy się, dlatego też zatrudnili takich aktorów, jakich zatrudnili. Myślę, że Pedro Pascal też zrobi robotę, bo przyciągnie do kin nie tylko młodzież, ale rzesze fanek też w średnim wieku, bo Pedro Pascal jest po prostu kochany przez wszystkich. Nie wiem, ja się boję za każdym razem Fantastycznej czwórki, zawsze, bo to po prostu się źle kończy.
Ja powiem jedną rzecz, przy ostatniej Fantastycznej czwórce moi przyjaciele są świadkami. Ja jestem naprawdę, kocham kino, kocham Marvela, kocham wszystkie superbohaterskie rzeczy. Ja w połowie seansu chciałem wyjść. Żeby nie fakt, że zapłaciłem naprawdę kupę kasy za bilet, to ja bym po prostu stamtąd wyszedł i nie wracał. Ten film był tragiczny.
Fantastyczna czwórka ma bardzo złą przeszłość, więc ja trochę się boję. Marvel naprawdę bardzo mocno pracuje nad tym, żeby zmienić koncepcję i w ogóle podejście do bohaterów. Zobaczymy, czy im się to uda. Myślę, że bardzo duże nadzieje też pokładają w Thunderboltsach, którzy będą trochę wcześniej, bo 2 maja. I pierwsza część jakby no też była takim pozytywnym zaskoczeniem, bo się ludziom spodobała. Może też dlatego, że to było inne, świeże. Trochę inni bohaterowie, jakby nie trzeba było faktycznie ciągnąć tej historii nie wiadomo od kiedy, tylko to było coś nowego. Więc zobaczymy. No, w maju i w lipcu idziemy do kin i będziemy sprawdzać, co Marvel wymyślił.
Także czekamy z niecierpliwością, a jak obejrzymy, to sobie później znów się spotkamy i pogadamy.
Dokładnie.
Za dzisiaj dziękujemy. Marcin Banachowski.
Ewelina Zbyniewska.
To była audycja w rytmie kina.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W rytmie kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.